krótko rozpoczynać. Rozpoczniemy dzisiaj troszeczkę inaczej. Poproszę o projekcję filmu z YouTube'a, na którym mamy takie Tedeum, tak? I może potraktujmy tą rozpoczęcie jako modlitwę. Poprosimy Pana Boga o błogosławieństwa, a jednocześnie dziękujmy Mu przede wszystkim za dar świętego Jana Pawła II, za to, że wciąż dzięki niemu możemy przeżywać na nowo swoją wiarę, swoją tożsamość chrześcijańską, polską, za wszelkie dobro, które przez niego nam zsyła. Bardzo serdecznie. To bardzo dobre wprowadzenie w zakończenie naszych spotkań w dzisiejszy dzień i w całą tegoroczną edycję naszego spotkania. Proszę Państwa, w ciągu tych naszych tegorocznych spotkań podejmowaliśmy fragment trzeciego rozdziału Pamięci i Tożsamości, rozdziału, który nosi tytuł Myśląc Ojczyzna, który dotyczył w pierwszych podrozdziałach tematu ojczyzny i patriotyzmu, nad którym zastanawialiśmy się w ubiegłym roku. Natomiast w tym roku spoglądaliśmy na zagadnienia narodu, historii i kultury. Naród, który jest kategorią podstawową, fundamentalną, zarówno w myśli chrześcijańskiej, w katolickiej nauce społecznej, jest rzeczywistością naturalną, wynikającą z prawa naturalnego, podobnie jak małżeństwo i rodzina i dlatego nie godzi się, aby państwo, aby jakiekolwiek instytucje państwowe usiłowały, próbowały tę rzeczywistość naruszyć. To podkreśla bardzo wyraźnie święty Jan Paweł II. I te słowa wybrzmiewają w naszych czasach bardzo mocno w sytuacji, w której obserwujemy wzmożone ataki zarówno na strukturę, pojęcie i strukturę małżeństwa i rodziny, jak i na pojęcie narodu. Wiemy, że dzisiaj przynależność do narodu, poczucie tej głębokiej przynależności i manifestacja zostaje opatrzona etykietą nacjonalizmu i jest bardzo mocno krytykowana i szykanowana. Jan Paweł II podkreślał, że naród to jest społeczność żywa, to jest społeczność biegnąca przez dzieje. Spoglądaliśmy tutaj najpierw, przypomnę tak bardzo krótko, że spoglądaliśmy najpierw na ten fenomen polskiej myśli, jaką jest polska teologia narodu. To w ramach właśnie tej polskiej teologii narodu można sytuować myśl świętego Jana Pawła II, ale jednocześnie jest to myśl absolutnie wyjątkowa, choćby z tego względu, że w przeciwieństwie do swoich poprzedników Jan Paweł II w sposób naoczny, w sposób wręcz empiryczny doprowadził do przemian politycznych, które wydobyły nasz naród z sytuacji zniewolenia, sytuacji pozbawienia braku suwerenności i doprowadziły do odzyskania wolności, za którą właśnie mamy prawo i obowiązek Bogu w tej chwili dziękować. Jan Paweł II, kiedy zawołał te słynne słowa na placu zwycięstwa 2 czerwca 79 roku, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, wołał z głębi tego tysiąclecia, z głębi polskich dziejów. I dlatego spoglądaliśmy, czytając dalej historię, czytając dalej pamięć i tożsamość, spoglądaliśmy na historię, historię Polski, historię odsłanianą przez Jana Pawła II. Wędrowaliśmy do miejsc nabrzmiałych historią, spoglądaliśmy na Res Sancte Polonia, czyli na rzeczy święte, na pewne gesty też święte dokonane w naszych dziejach poprzez postacie świętych patronów, zwłaszcza Wojciecha, Stanisława, świętej Jadwigi, także postaci innych, które Jan Paweł II, zresztą wiele z nich wyniósł na ołtarze. I wreszcie, proszę Państwa, przechodzimy dzisiaj do ostatniego epizodu bardzo istotnego, mianowicie relacji narodu i kultury. W pamięci i tożsamości, bo znowu od niej rozpoczynamy naszą refleksję, pojawia się pytanie postawione papieżowi. Ojciec Święty mówił o kulturalnej i historycznej tożsamości narodu. Jest to złożony temat. Budzą się pytania, jak należy rozumieć kulturę. Jaki jest jej sens i geneza? Jak określić bliżej rolę kultury w życiu narodu? I na te pytania papież odpowiada dość długim wywodem, który warto w całości przeczytać. Ja go tutaj streszczam. Ojciec Święty zachęca do tego, aby poszukać początków rozumienia kultury właśnie w Księdze Rodzaju. Trzeba, abyśmy mieli, tak mówi, przed oczyma ten zarys pierwotnego stanu człowieka. Gdy wrócimy raz jeszcze do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Te słowa bowiem są najpierwotniejszą i najbardziej kompletną definicją ludzkiej kultury. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Czynić sobie ziemię poddaną, to znaczy odkrywać i potwierdzać prawdę o własnym człowieczeństwie. O tym człowieczeństwie, które jest w równej mierze udziałem mężczyzny i kobiety. Bóg temu człowiekowi, jego człowieczeństwu, dał cały stworzony świat widzialny i równocześnie mu go zadał. Tym samym Bóg zadał człowiekowi konkretną misję – realizować prawdę o sobie samym i o świecie. Człowiek musi kierować się tą prawdą o sobie samym, aby mógł według niej kształtować świat widzialny, ażeby mógł go prawidłowo używać, nie nadużywając go. Innymi słowy, ta dwoista prawda o świecie i o sobie jest podstawą wszelkiej pracy, którą człowiek wykonuje, przeobrażając widzialny świat. To znowu bardzo takie zgęszczone słowa świętego Jana Pawła II, ale warto się w nie czytać, wczytać. Warto dostrzec właśnie w tym prastarym biblijnym obrazie tę rzeczywistość, która została ustanowiona na początku. Tę rzeczywistość, w której człowiek odkrywa swoje bycie inaczej i wyżej w stosunku do otaczającego go świata. Odkrywa to, że pośród całego świata przedmiotów on jest podmiotem, ma nad nimi władzę, ma możliwość panowania nad tym światem. I właśnie owoczyńcie sobie ziemię poddaną jest z jednej strony nakreśleniem prawdy o świecie stworzonym, z drugiej strony nakreśleniem prawdy o człowieku. I po tym wstępie takim biblijnym Jan Paweł II przechodzi do pewnej konkretyzacji dotyczącej już naszej współczesności. Mówi bowiem, każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My Polacy na przykład żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogu Rodzica. I tutaj przytacza swoje myśli z Gniezna z 79 roku, gdzie właśnie przypominał na spotkaniu z młodzieżą ten pomnik polskiej kultury, jakim jest Bogu Rodzica. Pomnik wyrastający z tradycji wojciechowej. Temu bowiem świętemu patronowi przypisuje się autorstwo tej kompozycji. Tradycja ta przetrwała wiele wieków. Pieśń Bogu Rodzica stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził zastępy polskie i litewskie do walki z krzyżakami. Równocześnie, zaznacza papież, istniała druga tradycja pochodząca z Krakowa, sięgająca, związana z kultem świętego Stanisława. I wyrazem tej tradycji jest łaciński hymn Gaudem Mater Polonia, który, jak wiemy, do dzisiaj jest śpiewany na inauguracjach roków akademickich. Papież przypomina zarazem, że właśnie polska kultura, i to jest rzecz ciekawa, do której jeszcze warto będzie wrócić, że ona właśnie z jednej strony od początku, posługując się starym polskim językiem, starą polszczyzną, bazowała zarazem też na łacinie. I tak jak mamy te dwa hymny, które są hymnami niezwykle czcigodnymi, fundującymi naszą rzeczywistość kulturową, z jednej strony Bogu Rodzica, z drugiej Gaudem Mater Polonia, tak właśnie papież wspomina, że w języku łacińskim powstawały też bardzo znaczące pomniki polskiej poezji autorstwa Janicjusza, czy traktaty polityczno-moralne, na przykład Frycza Modrzewskiego, Stanisława Orzechowskiego, czy wreszcie o obrotach sfer niebieskich, De Revolutionibus Orbium Celestium Mikołaja Kopernika. Ale równolegle, wraz z tymi pomnikami literatury łacińskiej, ale pisanymi przez Polaków w Polsce, powstawały dzieła literatury polskiej, poczynając od Reja i Kochanowskiego, dzięki Kochanowskiemu osiąga ona najwyższy poziom europejski. Psał też Dawidów Kochanowskiego, śpiewany jest do dzisiaj. Przecież my w naszych nieszporach korzystamy właśnie z tego psałterza Dawidowego, zapisanego przez Kochanowskiego. Treny są szczytem liryki. Odprawa postów greckich, znakomitym dramatem nawiązującym do wzorów starożytnych. Dlaczego papież to przypomina? Bo właśnie wspomnienie bardzo krótkie, pobieżne tych zawiązków polskiej kultury pozwala mu przypomnieć swój tekst z UNESCO. W przemówieniu w UNESCO w latach 80. Jan Paweł II wypowiedział przemówienie niezwykle znaczące, no powiedziałbym fundamentalnie ważne dla jego spojrzenia na kulturę. Ale zaznacza, że szczególną siłą tego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, ale było świadectwem o kulturze, świadectwem człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym była kultura w dziejach jego narodu. I czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów. To zdjęcie ilustrujące właśnie to przemówienie papieskie na forum UNESCO. I w ramach tego przemówienia papież wypowiedział te właśnie słowa. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. I dlatego właśnie jest ona tym znamiennym wychowaniem ku temu, wychowawcą ku temu, aby służyć, aby bardziej być we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. Naród istnieje z kultury i dla kultury. I wreszcie no słowa właśnie będące wyrazem tego świadectwa, które Jan Paweł przedstawił w roku 80. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość, zachował pośród rozbiorów okupacji własną suwerenność jako naród. Nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię o prawach narodu wyrosłych z podwalin kultury, zmierzających ku przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Papież bardzo zwięźle tutaj przywołuje doświadczenie polskich dziejów. Proszę Państwa, no kiedy spojrzymy chociażby na bardzo znaną nam i bardzo bliską pieśń śpiewaną przed laty przez Jana Pietrzaka, żeby Polska była Polską, pamiętamy jak właśnie w tej pieśni opisującej zmagania Polaków, dążenia niepodległościowe, obok czynu zbrojnego no pojawiają się właśnie dzieła kultury, prawda? Swoje wiersze pisał Norwid. Mamy wspomnienie zarówno dzieł malarskich, mamy wspomnienie dzieł literackich, które właśnie tworzyły w czasie rozbiorów podstawy ocalenia bytu narodowego. Nawet jeżeli upadały powstania, to właśnie po klęsce tych powstań nadal trwała kultura polska, która była podstawą polskiej tożsamości. Jan Paweł II w tej książce, którą tutaj już kilkakrotnie przywoływałem, Dar i tajemnica, opisującej jego autobiograficzne wspomnienia z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich, wspomina też taki bardzo ciekawy epizod. To był drugi moment, po którym przerwałem lekturę tej książki. Pierwszy, po pierwszych zdaniach, historia mojego powołania, znak zapytania, historię tę zna tylko sam Bóg. A drugi moment to był taki, że kiedy papież wspominał dzień 6 listopada 1939 roku, dzień, w którym niemieccy okupanci podstępnie zwabili do Uniwersytetu Jagiellońskiego w mury Uniwersytetu Jagiellońskiego całą elitę intelektualną Krakowa, profesorów UJ-u, no rzekomo na jakieś spotkanie organizujące pracę w warunkach okupacyjnych, a zakończyło się to wszystko wywózką całej polskiej elity do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. I oczywiście to przerwało, to zniszczyło po prostu możliwość studiów jakichkolwiek, w tym także zniszczyło studia polonistyczne Karola Wojtyły. I papież wtedy wspomina, że właśnie rozpoczął się okres okupacji, w czasie którego starałem się dużo czytać i pisać. I to spowodowało znowu taką przerwę, taki przystanek w tej lekturze, bo pomyślałem sobie, no tak, przecież to było pokolenie młodych ludzi, Kolumbów, tych kamieni rzucanych na szaniec. Większość tego pokolenia podejmowała czyn zbrojny. Na pewno Karol Wojtyła nie był człowiekiem tchórzliwym, nie był człowiekiem, który powiedzmy ze strachu nie podjął jakiejś działalności konspiracyjnej. On tymczasem mówi o tym, że właśnie po 1939 roku, czy od 1939 roku rozpoczął się okres okupacji, w czasie którego on starał się dużo czytać i pisać. Wchodził w tajemnicę słowa, wchodził w tajemnicę języka, wchodził w tajemnicę kultury, jak gdyby przeczuwając, że to jest najtrwalszy oręż walki o niepodległość. I myślę, że to wyrastało z jednej strony z tych doświadczeń historycznych Polski, a z drugiej strony tkwiło w nim jakoś bardzo głęboko to przekonanie, że nasz naród, który wielokrotnie był skazywany na śmierć, a pozostał sobą, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek środków fizycznej potęgi, jak tylko własną kulturę, że Karol Wojtyła już wtedy przeczuwał, że droga do odzyskania niepodległości Polski tak naprawdę ostatecznie będzie prowadziła poprzez ocalenie polskiej kultury, poprzez zaangażowanie się w polską kulturę. Proszę Państwa, może się nam to wydawać, nie wiem, może romantyczne, może naiwne, może jakby mało jakieś patetyczne, ale zauważmy, że jest w tej koncepcji pewna niezwykłość. Historia XX wieku to w pewnym sensie historia filozoficzna, to historia pewnych idei, które tworzyły ten wiek. Idee, historia myśli tworzyły no właśnie, dominowały w tych ideach pewne typy współczesnej filozofii. Z jednej strony pojawiał się socjalizm, z drugiej strony pojawiał się nazizm. Obie te idee dominujące w XX wieku, one, proszę Państwa, prowadziły do zniszczenia kategorii narodu. Naród został wcielony w państwo, zarówno ideologia III Rzeszy, ideologia niemiecka, nazistowska, jak i ideologia sowiecka, to była oczywiście dominacja państwa nad narodem. I ten naród wcielony w państwo został zastąpiony przez mit fundamentalny o charakterze rasowym, jak to miało miejsce w przypadku nazizmu, czy imperatorskim, jak w przypadku faszyzmu. I obydwa reżimy przeskoczyły realną historię tworzenia narodów. To była rzecz ciekawa, że w tych reżimach totalitarnych zaniechano. No, o ile w Rosji bolszewickiej można powiedzieć, nie było to jakimś takim zaskoczeniem wielkim, bo przecież była to ideologia, która na wskroś postawiła po prostu, zdetronizowała Boga, wprowadziła filozofię materialistyczną, ateizm. O tyle w Niemczech hitlerowskich było też rzeczą ciekawą, że chociaż teoretycznie nie dokonano jakiejś manifestacji, powiedziałbym, doktryny ateistycznej, teoretycznie przecież no, słynne Gott mit uns, które towarzyszyło Niemcom w czasie ich ekspansji wojennej, ale zauważmy, że dokonała się radykalne wypaczenie wiary chrześcijańskiej, koncepcji Boga, koncepcji religii. W miejsce ukazywania początków narodu poprzez chrzest, poprzez ewangelizację ludów, sięgano do rzeczywistości przednarodowej i przedchrześcijańskiej, do Rzymu Cezarów, do germanizmu Armina, do legend nordyckich. To było tworzenie nowej mitologii, odcięcie od realnej historii narodu, który powstał w wyniku działań chrześcijańskich, w wyniku chrystianizacji plemion. To było odcięcie się od tej realnej historii, a stworzenie mitu o właśnie Germanach, którzy w tej chwili przyjęli postać III Rzeszy, stali się państwem, siłą, mocą, która ma dominować nad światem. W tych kręgach tego typu filozofii pojawiał się bardzo mocny akcent na wolę mocy. Może zanudzam tutaj troszeczkę tymi wątkami filozoficznymi, ale zaraz spróbuję pokazać, dlaczego to ma sens. Dlatego, że proszę Państwa, w tych koncepcjach filozofii, no chociażby właśnie niemieckiej, dominowała ta wola mocy i kreatywna rola wolności w człowieku i społeczeństwie. To widać było u Hegla. To widać było jeszcze we wcześniejszych przejawach myśli oświeceniowej. Zyskało szczególnie swoje największe znaczenie w koncepcji Marksa i w koncepcji Nietzschego. Dlaczego to wszystko jest ważne? Dlatego, że ukształtowało się takie przekonanie, że suwerenność jest wyrazem nieograniczonej ekspansji woli podmiotu. No mówiąc może najkrócej i najprościej, suwerenny jestem wtedy, kiedy po prostu nic mnie nie ogranicza, nic mnie nie krępuje, nic nie zagraża mojej ekspansji. Nic nie zagraża mojej ekspansji. I ta idea suwerenności, ona dotyczyła nie tylko pojedynczego człowieka, ale ona została przeniesiona na koncepcje społeczne, na koncepcje narodów. Tylko proszę Państwa, zauważmy rzecz bardzo prostą. No jeżeli ja dążę do jakiejś nieograniczonej suwerenności, do nieograniczonej ekspansji, ja zawsze napotykam przecież istnienie drugiego człowieka. Istnienie kogoś, kto stanowi jakieś ograniczenie tej mojej suwerenności. No wiemy, że to czasem przybiera postać bardzo banalną. No powiedzmy, jestem ściśnięty w tłoku. No dzisiaj nie mamy tego tłoku w autobusach czy w pociągach, ale załóżmy, że czy w kolejkach mamy ten dystans społeczny, ale wrócimy zapewne do normalności i wtedy zaczniemy już odczuwać to, że moja ekspansja mojej suwerenności napotyka na ekspansję suwerenności drugiego człowieka i tworzy się konflikt. To samo pojawia się w przestrzeni społecznej. No jeden z narodów, powiedzmy, szuka swojej przestrzeni życiowej, swojej Lebensraum, szuka właśnie poszerzenia tej swojej przestrzeni życiowej, jest narodem suwerennym, jest państwem suwerennym, jest bytem, który chce się po prostu rozrastać i nie ograniczać i napotyka na granice państwowe. No to trzeba po prostu te granice zniszczyć, trzeba te granice złamać, te szlabany pokonać i po prostu dokonać zajęcia drugiego podmiotu, który do tej pory cieszył się suwerennością. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Dlatego, że historia XX wieku pokazała nam, że koncepcja wolności została związana w sposób nieuchronny z walką na śmierć i życie. Z walką na śmierć i życie. W imię potwierdzenia samego siebie. To było walką o rzeczy, ale walką też o panowanie nad nimi. I oczywiście, że w takiej koncepcji pojawia się nieuchronny antagonizm dwóch wolności. Mogę powiedzieć w ten sposób, że mogę zachować moje poczucie bezpieczeństwa lub mogę je odzyskać tylko wtedy, gdy uda mi się zmusić drugiego do bycia przedmiotem w obrębie mojego świata. No czyli po prostu, mówiąc krótko i po ludzku, wtedy czuję się wolny, czuję się suwerenny, kiedy podbiję tego drugiego, kiedy go zmuszę do posłuszeństwa, kiedy on będzie niewolnikiem, a ja będę panem. I to jest przecież historia, która w sposób mniej lub bardziej radykalny wyraża się na przestrzeni XX wieku. To jest historia, która wyraziła się w obu systemach totalitarnych, które dążyły do bezwzględnego podboju, ale to jest historia, która wyraziła się także w okresie zimnej wojny, która wyraziła się także i wyraża w dobie współczesnych tendencji globalistycznych, kiedy mamy do czynienia z może bardziej z mniej krwawymi, bardziej pacyfistycznymi pozornie, ale w gruncie rzeczy jednak tendencjami podboju i kolonializacji. Chodzi krótko mówiąc o to, że w istocie samej wolności wytworzonej w tych koncepcjach ideowych XX wieku leży kolizja, leży walka, leży antagonizm. I zauważmy, że no dzisiaj niektórzy też, przepraszam za taki aneks polityczny czasów współczesnych, że dzisiaj niektórzy nie widzą innej możliwości uprawiania polityki, uprawiania życia, tworzenia demokracji, jak właśnie poprzez walkę. Kiedyś to była walka klas, to była walka różnych systemów. Dzisiaj to jest walka płci, to jest walka z dyskryminacją, walka z nierównością i to jest mechanizm stały, który napędza nasze życie społeczne. I być człowiekiem wolnym to po prostu nieustannie walczyć z tymi, którzy dyskryminują, nie tolerują, są homofobami, są myślozbrodniarzami i tak dalej, prawda? I właściwie no, niektórzy widzą w tym szczytowy wyraz wolności, kiedy walczę z każdym o rzeczy zupełnie niezdefiniowane, niepojęte, ale po prostu stanowiące realny przedmiot tej walki. I ten fakt antagonizmu powoduje stałą walkę, przy czym ta walka może być przeniesiona z jednostek na państwo, na klasę, na rasę. To jest rzecz właśnie taka, że dokonuje się tutaj koncepcja po prostu wyzwolenia poprzez walkę. I my, proszę Państwa, w gruncie rzeczy zauważmy, że taką koncepcję stworzyliśmy czy odziedziczyliśmy i ta koncepcja dla wielu stała się koncepcją po prostu jedynie zasadną, tak jakbyśmy nie mogli osiągać wolności bez walki. Wydaje się, że dla wielu wydaje się po prostu, że temat wolności, temat wyzwolenia jest tematem nieuchronnie związanym z antagonizmem, z konfliktem, z walką. Te propozycje filozofii politycznej odwołują się do określonych antropologii, odwołują się do takiej koncepcji, w której każdy drugi człowiek nie jest bliźnim, ale jest wrogiem, jest po prostu wrogiem, jest zagrożeniem mojej podmiotowości. I podejmowana z nim walka należy do samej istoty człowieka, należy też do istoty państwa. Być wolnym zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze politycznym, to jest po prostu prowadzić nieuchronną walkę, nieuchronny konflikt. I te filozofie, które tutaj po prostu bardzo pobieżnie szkicuję, bardzo pobieżnie kreślę, one stanowią tło panoramy życia społecznego współczesnej Europy. I tym filozofiom właśnie sprzeciwił się bardzo dobitnie Jan Paweł II, tworząc własny, katolicki, ale zarazem autorski program wyzwolenia człowieka. Papieska teza, która leży u podstaw jego koncepcji, jego propozycji, to jest ta, że to, co człowieka jedynie wyzwala od zniewolenia, to afirmacja prawdy obiektywnej o bycie i dobru. To jest taka teza filozoficzna, ale za chwilę spróbujmy ją tutaj sobie jakoś rozpracować. Tylko zauważmy na wstępie, proszę Państwa, że wyzwolenie od zniewolenia dokonuje się przez afirmację prawdy, obiektywnej prawdy o bycie i dobru, o tym, kim jestem i że jestem dobry. I to jest teza niezwykle ważna, niezwykle zarazem płynąca pod prąd tym wszystkim ideom dwudziestowiecznym. W tych ideach nie chodzi o prawdę, nie chodzi o dobro, chodzi o konflikt, o wywoływanie, stymulowanie konfliktów, o napędzanie po prostu nieustannej walki. Natomiast papież proponuje zupełnie coś innego. Proponuje spojrzenie na to, kim jest człowiek i kiedy człowiek jest wolny. Pominę już może tutaj refleksję czysto filozoficzne, przejdę natomiast do przemówienia Jana Pawła dla świata nauki na Kulu w 1987 roku, kiedy komentując właśnie tekst stworzenia człowieka, tekst Księgi Rodzaju, papież zatrzymał się przy tych słowach, przy tym opisie, kiedy Bóg urządza przed Adamem defiladę zwierząt, stwierdza, że niedobrze jest człowiekowi być samemu, znajdźmy zatem pomoc odpowiednią dla mężczyzny, dla człowieka. No i urządza przed Adamem defiladę zwierząt, a Adam nazywa każdą z tych istot istota żywa. Nazywa ją po imieniu, a zatem bierze ją w posiadanie. Określa, że jest panem tych istot, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. I ten tekst posłużył papieżowi do stwierdzenia rzeczy następującej, że właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się sobie samemu jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się od wewnątrz, związane poznaną prawdą, związane, a więc także zobowiązane do jej uznania. W razie potrzeby także aktami wolnego wyboru, aktami świadectwa na rzecz prawdy. Znowu bardzo gęsty tekst papieski, ale spróbuję go rozcieńczyć, choć to będzie rozcieńczenie bardzo nieporadne. Stańmy w sytuacji Adama. Widzę te miłe futrzaki przewijające się koło mnie, ale czuję, że po prostu to nie jest to, prawda? I wiem, że jeżeli bym nawet, powiedzmy, poznaję prawdę o sobie, widzę, że ja jestem istotą świadomą, istotą wolną, że ja mogę właśnie nazwać te rzeczy po imieniu, wziąć je w posiadanie, mogę je jakoś spożytkować. A co by było, gdybym ja teraz zaprzeczył tej prawdzie i powiedział, że no jestem powiedzmy na tym samym poziomie, co ten futrzak. No bym się po prostu ubestwił, bym po prostu zszedł do poziomu zwierzęcego, bym się ześwinił być może, prawda? Rezygnując z prawdy o sobie, a schodząc do poziomu poniżej ludzkiego, bym dokonał jakiegoś upodlenia, jakiegoś ubestwienia, ześwinienia się, prawda? Bym po prostu stracił prawdę o sobie. Wspominałem o tym już wczoraj, no weźmy przykład taki, prawda? Poznaję prawdę o sobie, że jestem mężem jednej żony. Oczywiście wiernym w tej sytuacji mężem. I ta wierność, ona wcale mnie przecież nie zniewala, bo ja wiem, że jestem wtedy właśnie w pełni sobą. Natomiast zniewolony staje się wtedy, kiedy zaczynam robić na boki, prawda? Kiedy zaczynam coś kombinować. Wtedy przestaję być sobą. Zatracam prawdę o sobie i staję się uzależniony od całego splotu okoliczności. No ja muszę się kryć. Ja muszę się jakoś kamuflować. Ja muszę lawirować między jedną a drugą kobietą. To jest sytuacja w gruncie rzeczy zniewolenia, realnego zniewolenia. Jestem księdzem. Powinienem być wierny swojemu powołaniu. Jeżeli teraz zaczynam znowu też kręcić w jakiś sposób na boki, czy to w przestrzeni gospodarczej, jakiejś ekonomicznej, prawda, czy w przestrzeni seksualnej. No mówiąc konkretnie, zaczynam powiedzmy prowadzić jakiś handel, nie wiem, samochodami, to kiedyś było modne w kręgach kościelnych, niektórych oczywiście. Czy zaczynam powiedzmy uprawiać jakieś fanaberie seksualne, czy hetero, czy homo, obojętnie, czy pedo, czy nie pedo, to zauważmy, proszę Państwa, ja przestaję być znowu sobą. Już nie jestem księdzem tak na dobrą sprawę. Jestem właśnie jakimś zboczeńcem seksualnym, jestem jakimś maniakiem. Jestem człowiekiem, który został zniewolony przez jakiś instynkt seksualny, prawda? Przestałem być właśnie wolny w prawdzie. Stałem się zniewolony poprzez to zakłamanie. To jest najgłębszy rdzeń wolności. Ci z Państwa, którzy doświadczyli w latach solidarnościowych no, różnych represji, wiedzą doskonale, że były takie sytuacje, w których właśnie no, człowiek był przesłuchiwany przez ubecję, przez służby bezpieczeństwa, był przywoływany do tego, żeby ujawnić jakąś prawdę konspiracyjną, ujawnić prawdę o podziemiu i tak dalej. I wiedzieliśmy, że Państwo wiedzieliście, ci, którzy tego doświadczali, że tego po prostu czynić nie wolno, dlatego że jeżeli ja to zrobię, załóżmy nawet, że zyskam jakąś wolność, podpiszę lojalkę, stanę się współpracownikiem, uzyskam jakąś wolność teoretycznie zewnętrzną. Ale przecież ja będę zniewolony wewnętrznie. Ja zakłamując prawdę o rzeczywistości, staję się zewnętrznie zniewolony. I to było doświadczenie prapierwotne pierwszego człowieka, że poznanie prawdy o sobie sprawia, że jestem związany wewnętrznie, jestem zobowiązany do jej uznania. Jestem człowiekiem i powinienem postępować na sposób godny człowieczeństwa. Jeżeli zejdę poniżej tego poziomu, no to się zeszmacę po prostu. To się zeszmacę, to się ześwinię, przestanę być sobą. I wtedy nie będę wolny, dlatego że po prostu zakłamałem tę prawdę o sobie. I to jest rzecz właśnie podstawowa dla zrozumienia tej antropologii Karola Wojtyły, ale zarazem też dla zrozumienia jego wizji społeczno-politycznej. Bo skoro prawda nas czyni wolnymi, to także dotyczy to przestrzeni narodu. I problem prawdy obiektywnej to jest problem pewnego logosu, pewnego zespołu wartości, który tworzył naszą rzeczywistość, który tworzył naszą polskość. A problem logosu to problem kultury. Czyli można powiedzieć tak, naród jest narodem wolnym wtedy, kiedy jest narodem zachowującym swoją tożsamość. A to jest tożsamość chrześcijańska, to jest tożsamość narodowa, to jest tożsamość wyznaczona pewnymi elementami kultury. Pewnymi elementami kultury. I jeżeli teraz my wyzbywamy się tych elementów kultury, jeżeli się wdrukowywało nam w latach powojennych tak zwaną kulturę socjalistyczną, to niszczyło się tę tożsamość narodu. I w ten sposób czyniło się ten naród narodem zniewolonym. To tak jakby no właśnie na tym przesłuchaniu ktoś właśnie narzucał mi to, żebym przyznał się, żebym no zdradził właśnie poczucie wierności, poczucie lojalności, zdradził samego siebie i ludzi, którzy byli w jakiś sposób ze mną związani czy powierzeni mojej opiece. I w ten sposób, zdradzając tych ludzi, ja ostatecznie przechodziłem na stronę tego systemu zniewolenia. Stawałem się jednym z elementów tego zniewolenia. Traciłem swoją tożsamość. Problem prawdy, problem kultury jest problemem fundamentalnym dla zrozumienia wolności. Kultura to podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi, mówił święty Jan Paweł II za świętym Tomaszem z Akwinu. I w tej ogólnej formule była jej konkretyzacja, bo w 79 roku do młodzieży papież mówił, kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy, człowiek przez nią tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Znowu weźmy pod uwagę ten kontekst roku 79, Gniezno, rok 79. Papież mówi w Polsce, która no, na wszelkie sposoby wyzbywała się właśnie, próbowała się wyzbyć kultury chrześcijańskiej. Te papieskie słowa przynosiły kilka takich bardzo ważnych elementów, które warto zauważyć. Po pierwsze, z jednej strony papież podkreślał prymat człowieka w stosunku do kultury, bo kultura to jest podstawowy sposób bytowania człowieka. Kultura jest w służbie człowieka, nie człowiek w służbie kultury. Kultura jest w służbie człowieka, ale z drugiej strony człowiek poprzez kulturę staje się bardziej sobą, bardziej jest. Podobnie naród poprzez kulturę staje się bardziej sobą, a więc kultura ma jakiś charakter, można powiedzieć, twórczy w stosunku do człowieka. Pozwala mu bardziej być sobą. To jest taka wzajemna zależność, która zostaje przez papieża tutaj dość prosto i wyraźnie określona. Druga sprawa, niezwykle istotna, to ta, że chrześcijaństwo w tworzeniu i promowaniu kultury odgrywa szczególną rolę. Odgrywa szczególną rolę. Odgrywa tę rolę dlatego, że chrześcijaństwo proponuje osobową wizję życia ludzkiego i samej kultury. Można powiedzieć, no ta osobowa wizja życia ludzkiego przejawia się we wszystkich właściwie postaciach religii. Ale chrześcijaństwo przedstawia nam wizję Boga osoby we wspólnocie osób, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Z jednej strony ukazuje nam Boga jako osoby, ale ukazuje je też jako wspólnotę osób, a poprzez Chrystusa, który jest Słowem wcielonym, pozwala nam najgłębiej zrozumieć zarówno człowieka, jak i kulturę. Proszę Państwa, może bardziej powiedzmy, spójrzmy na to konkretnie. My dzisiaj wszyscy no, posługujemy się pojęciem osoby, prawda? Mówimy o godności osoby, mówimy o wymiarze osobowym, o personalizmie i tak dalej. A czemu zawdzięczamy to pojęcie i rozumienie personalistyczne? No zawdzięczamy je chrześcijaństwu, zawdzięczamy właśnie chrześcijaństwu, które dało nam koncepcję osoby i natury, dało podstawowe pojęcia, którymi dzisiaj się posługujemy w naszym języku. Chrześcijaństwo dało nam pojęcie godności. Godności, która wyraża się w podmiotowości człowieka, w tym, że człowiek nie może być zinstrumentalizowany. Zauważmy, nawet w tym niezwykle przejmującym obrazie biblijnym z Księgi Rodzaju, kiedy Abraham jest wezwany do tego, aby ofiarować swojego syna Izaaka Bogu, do tej ofiary nie dochodzi, bo Bóg nie instrumentalizuje człowieka. Owszem, Bóg zażądał od Abrahama próby wiary, ale nie doprowadził do tego, żeby człowieka złożyć w ofierze Bogu. Prawda? Bo człowiek nie może być zinstrumentalizowany. Człowiek jest podmiotem, człowiek ma swoją godność. Chrześcijaństwo dało nam pojęcie Boga, który jest osobą, ale który jednocześnie jest stwórcą, który jest praprzyczyną wszystkich rzeczy. To w ogóle umożliwiło postęp nauki. To może się wydawać takie trochę jakby dziwne, tylko zauważmy, owszem, starożytna Grecja stawiała pytania o prapierwotną przyczynę wszystkiego, o arche, o to, o arche, o diati, dlaczego coś się bierze, jaki jest początek wszelkich rzeczy. Owszem, stawiała te pytania, ale nie mogła na nie myśl starożytna odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że po prostu koncepcja świata była ujęta w kategoriach mitologii, w kategoriach pewnych determinizmów i fatalizmów. Skłóceni bogowie, chaotyczna wizja świata, nie wiadomo kto, od kogo, dzięki komu, prawda, wszyscy ze sobą wzajemnie skłóceni. Chrześcijaństwo, judeo-chrześcijaństwo, judaizm i chrześcijaństwo przyniosło obraz Boga, który na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc był pewien początek ustanowiony przez Boga i działanie Boga. To wyznaczyło pewną ciągłość myślenia, pewną konsekwencję myślenia. I to właśnie dzięki chrześcijaństwu, dzięki wizji Boga jako osoby mogła się rozwijać nauka i mogła się też rozwijać pewna kultura intelektualna. To dlatego zaczęliśmy po prostu patrzeć w kategoriach pewnego celu, pewnego sensu, nawet wizja czasu. Przecież w starożytnej Grecji ta wizja czasu była cykliczna. To były nieustannie powtarzające się jakieś cykle zdarzeń. Judeo-chrześcijaństwu zawdzięczamy wizję linearną. To, że jest jakiś początek, że jest pełnia czasu, że jest jakaś omega, moment końcowy tego czasu. To jest kwestia chrześcijaństwa, to jest wkład chrześcijaństwa, najbardziej można powiedzieć podstawowy w kulturę. Dzieje naszego narodu. To, co było przypominane bardzo dobitnie przez wybitnych polskich historyków, między innymi przez profesora Andrzeja Nowaka, kilka lat temu, w 2016 roku, z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Padały takie bardzo mocne i proste zarazem stwierdzenia. Nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Nie ma Polski przedchrześcijańskiej. Polska zaczyna się wraz z chrześcijaństwem. To jest początek naszych dziejów. Wcześniej mamy do czynienia z bardzo jakimiś wstępnymi formami życia plemiennego, ale zupełnie niezorganizowanymi. Polska zaczyna się wraz z chrześcijaństwem. Co też zresztą samo w sobie było też pewnym ciekawym fenomenem, że Polska, przyjmując chrześcijaństwo, przyjęła je bardzo poważnie. Bardzo serio. To takie skojarzenie, ale pozwolę sobie tutaj jeszcze pójść tym tropem. Kiedyś uczestniczyłem w jakimś wykładzie, w którym jeden z historyków sztuki zwracał uwagę na to, że polskie katedry od początku były budowane z kamienia, co nie było nawet popularne w Europie. W Europie stawiano te katedry, na zachodzie stawiano je często jako konstrukcje drewnianoziemne. Polska stawiała swoje katedry, katedrę gnieźnieńską, poznańską, w Kamieniu Pomorskim, prawda, te pierwsze katedry w Krakowie, one powstawały z kamienia, bo po prostu Polacy przyjęli chrześcijaństwo na serio, wiedzieli, że coś się zaczyna, co jest na wymiar wieczny. Na wymiar wieczny i dlatego budowano po prostu kulturę materialną, która była wyrazem pewnych przekonań dotyczących tego, że coś się rozpoczęło i będzie zmierzać ku wieczności. Dlatego tworzono najtrwalsze budowle. Zupełnie inaczej zrobili to chociażby Litwini, którzy za sprawą króla Mendoga, prawda, jedynego ich króla, owszem, przyjęli chrześcijaństwo bardzo prowizorycznie i bardzo koniunkturalnie, dlatego postawili sobie jakiś kościółek drewniany w Wilnie i po śmierci Mendoga Litwa wróciła na tory pogańskie i koniec, prawda? I dopiero trzeba było Jadwigi i Jagieły, żeby chrystianizować Litwę. To jest też różnica kultury, prawda? To jest różnica mentalności i różnica kultury właśnie. Polska przyjęła chrześcijaństwo w sposób bardzo, bardzo realny, bardzo rzeczywisty. I to zadecydowało o kształcie naszej kultury, to zadecydowało o kształcie naszych dziejów. W UNESCO Jan Paweł II mówił o tym fundamentalnym związku Ewangelii z człowiekiem, w samym jego człowieczeństwie. Mówił tak, ten bowiem związek jest kulturotwórczy od samych podstaw. A żeby tworzyć kulturę, trzeba do końca i integralnie widzieć człowieka jako szczególną, samoistną wartość. Jako podmiot związany z osobową transcendencją. Trzeba tego człowieka afirmować dla niego samego. Nie dla jakichkolwiek innych racji czy względów. Jedynie dla niego samego. Trzeba tego człowieka po prostu miłować, dlatego że jest człowiekiem. Trzeba wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność, jaką posiada. I to credo chrześcijańskiego wymiaru kultury miało szczególne znaczenie właśnie w roku 79. Ciągle do niego wracamy, ale to był rok bezwzględnie przełomowy dla odzyskiwania naszej tożsamości, pamięci historycznej, ostatecznie dla odzyskania naszego bycia narodem. Rok 79, no to z jednej strony właśnie wizja państwa socjalistycznego, z drugiej strony papież wstaje i mówi o narodzie, nie mówi o państwie, mówi o narodzie mającym głębię tysiąclecia, swoich dziejów, swojej kultury, swojego chrześcijaństwa. I właśnie te papieskie słowa, że człowieka i narodu nie można zrozumieć bez Chrystusa, one niezwykle proste słowa, ale one były ogromnym kontrapunktem w stosunku do całej narracji socjalistycznej. Bo skoro człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, to trzeba powiedzieć konsekwentnie, człowieka nie powinno się próbować zrozumieć bez Chrystusa, narodu nie powinno się próbować zrozumieć bez Chrystusa. I to chrześcijańskie rozumienie człowieka znaczyło między innymi, jak mówił papież, że osoba, najwyższy przejaw bytu, dana jest człowiekowi poznawczo wprost, bezpośrednio, od wewnątrz, jako ja, jaźń będąca sprawcą aktów osobowych, które mając charakter aktów świadomych i wolnych, wskazują na ontyczny charakter źródła. Człowiek jest podmiotem, czyli sprawcą swoich czynów, odpowiedzialnym za ich istnienie i treść. Jest autorem tych czynów wolnym i świadomym, wobec tego jest bytem autonomicznym, samopoznającym, samorządnym i samostanowiącym o sobie. Jest właśnie bytem osobowym, którego działanie determinuje się od wewnątrz. Działanie determinuje się od wewnątrz, to znaczy no właśnie ja mocą odkrytej prawdy sprawiam, że wiem, że nie wolno mi sprzeciwić się tej prawdzie, nie wolno mi się ześwinić, nie wolno mi zdradzać, nie wolno mi się, przepraszam za słowo, pedalić, nie wolno mi powiedzmy czynić rzeczy, które są niegodne człowieka. I właśnie ja to wiem od wewnątrz. Mocą poznanej prawdy, nie potrzebuję żadnego przymusu, żadnych jakichś systemów opresyjnych. Ja nie jestem zdeterminowany zewnętrznie jakimś systemem, jakąś opresją. Jestem zdeterminowany od wewnątrz, jako człowiek świadomy i wolny. Wiem po prostu, co mi wolno, a czego nie wolno. Wiem, co powinienem zrobić, a czego w żadnym wypadku nie mogę zrobić. Jeżeli to zrobię wbrew prawdzie, przestaje być po prostu sobą, przestaje być człowiekiem. Proszę Państwa, wiem, że te słowa mogą się wydać oczywiste, ale pamiętajmy, to co wtedy przeżywaliśmy, to była straszliwa depersonalizacja człowieka. Jednostka zerem, jednostka niczym. Wiadomo było, że człowiek był pozbawiony możliwości autonomii i samostanowienia. Był zależny całkowicie od społeczeństwa, a dokładniej mówiąc od partii komunistycznej. I kultura także była poddana dyktatowi tej komunistycznej ideologii. I dlatego to przypomnienie podmiotowości człowieka, jego autonomii, samostanowienia miało znaczenie fundamentalne. Dawało możliwość uświadomienia sobie, kim jest jednostka w systemie ideologii komunistycznej. Tutaj właśnie przed spotkaniem jeden z panów powiedział takie przepiękne słowa, przepiękne i bardzo mądre, że właśnie no, zrozumiał dzięki Janowi Pawłowi II, kim jesteśmy jako naród. 79 rok, proszę Państwa, to przecież była taka sytuacja, w której myśmy w ogóle no, nie wiedzieli za bardzo tak naprawdę, kim jesteśmy. Tu z jednej strony była indoktrynacja powszechnie po prostu nas ogarniająca, przekonująca nas, że jesteśmy człowiekiem socjalistycznym, w społeczeństwie socjalistycznym, dysponującym z woli państwa kulturą socjalistyczną, że nie mamy żadnej przeszłości. Przeszłość sięgająca sprzed 1944 roku jest przeszłością haniebną, wstydliwą, wsteczną, zacofaną i tak dalej. Z drugiej strony oczywiście no, część z nas miała jakieś wyobrażenie o rzeczywistości, ale powiedzmy sobie, no, było to wrażenie bardzo takie nikłe. I też wrażenie, które wywoływało lęk, czy z tym wrażeniem można się z kimś podzielić. Ja pamiętam z lat 70. z mojej szkoły średniej taki drobny epizod, zupełnie drobny i banalny, ale dał mi wiele do myślenia wtedy. Mianowicie w tym moim liceum mieliśmy przez 3 lata historię z taką panią, którą nazywaliśmy Topszowa. Topszowa, dlatego ona się nazywała Czerwińska, ale nazywaliśmy ją Topszowa, dlatego że ona mówiła topsz, 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 parco, topsz, parco, topsz, parco, topsz. Oj nie topsz, 3-. I tak wyglądały te odpowiedzi. I pani miała no też takiego hopla na punkcie map, prawda, więc właśnie rozbicie dzielnicowe Polski, tam człowiek, no topsz, 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 oj, a pokaż teraz tam powiedzmy te jakieś tam granice. No i człowiek się tam gdzieś machnął o kawałek Śląska, oj nie topsz, 3-. No i teraz w 4. klasie przyszedł do nas pan, też pamiętam jego nazwisko, nazywał się Gruszka. I pan, kiedy dyżurny przyniósł mapę, mówi, nie, mówi, no po co mapa, mówi. Damy radę. No i zaczął rzeczywiście kreślić jakieś takie schematy na tablicy, znaczy kontury państw. Zresztą bardzo zgrabnie to robił faktycznie. To było takie niemal piórkiem i węglem, prawda? Bardzo ładne te szkice robił. Opowiadał nam, no XX wiek się zaczął, więc opowiadał nam o militariach, o wojnie, prawda? No takie ciekawe rzeczy. Mówił, że się interesuje militariami i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam, no, myśmy słuchali go z takim rosnącym zachwytem, zainteresowaniem, no, człowiek, który nam po prostu tutaj bardzo imponował. I był taki pewien moment, kiedy on zadał nam pytanie, dlaczego armia Andersa wyszła właśnie z Rosji, no, taką okrężną drogą, dlaczego nie przyłączyli się do Rosjan, dlaczego tam jakieś. I no, zaczęliśmy zaraz tam szukać w podręcznikach, jak to uczniowie, zaraz tam tego znaleźć, to odpowiedź. Tego nie ma w podręcznikach, mówi. Nie ma w podręcznikach. Słyszeliście takie słowo? Zawiesił głos. Słyszeliście takie słowo? Katyń? I pamiętam reakcję w klasie. Kilka dziewczyn. Nie. I to było dla mnie aż takie porażające. Skąd właśnie taki lęk przed tym słowem? No powiedzmy ci, którzy nie słyszeli, bo zapewne byli, którzy nie słyszeli, no wzruszyli ramionami. Ale było kilka osób, które z przerażeniem zareagowało. Ja nie chcę tego komentować, tylko stwierdzam. Ale pan zaraz przedstawił nam właśnie jako znawca militariów taką wizję tego, że pociski do rosyjskiego Nagana i pociski do niemieckiego Mausera mają ten sam kaliber i że Niemcy zrobili taką prowokację, że wsadzili po prostu swoje pociski do rosyjskich Naganów, no i rozstrzelali polskich oficerów, zwalając winę na Sowietów, żeby właśnie zniszczyć stosunki polsko-radzieckie i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, pamiętam no właśnie, że wtedy jak nastąpiła w nas, w tych latach 70. to się działo, nastąpiła w nas taka gwałtowna wolta. Po prostu część z nas wiedziała naprawdę, czym był Katyń. część wiedziała, czym był Katyń, kto kogo zabił i że robienie nam wody z mózgu, że zrobili to Niemcy, wsadzając swoje pociski, czy odwrotnie, już nie wiem, pociski w jakie spluwy, i że oni to po prostu sprowokowali, no było jedną wielką bzdurą. I od tej pory no myśmy tego człowieka już po prostu przerzucili, przenicowali na drugą stronę. To znaczy nic nie braliśmy na serio. Pamiętam, że zaczęliśmy sobie po prostu kpić na tych lekcjach z niego coraz bardziej dosadnie. Już nie chcę wspominać jak, bo no nie są to może najbardziej chlubne wspomnienia, ale robiliśmy mu do wiwatu, ile się tylko dało. Ale proszę Państwa, no mówię o tym dlatego, że no właśnie, historia jeszcze tamtych lat, schyłku lat, czy no połowy lat 70., może tak, połowy lat 70., bo to wtedy miało miejsce, no pokazywała po prostu, pokazywała to, jak nas traktowano, jak właśnie obawiano się jakiejkolwiek prawdy, jak bardzo starano się tą manipulacją, tą propagandą po prostu nas zniewolić. I odkrycie prawdy jakiekolwiek, no stawało się jakimś światłem wolności, przedzierającym przez ten mrok. I teraz właśnie papież nam to wszystko uzmysławia nam to w 79 roku, pokazując właśnie w jakimś sensie to, o czym pisał w swojej pierwszej encyklice, że Chrystus, bo to są słowa z Redemptor Hominis, Chrystus, jak to już zostało powiedziane, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów ludzki wymiar tajemnicy odkupienia. Chrystus, człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność, wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy odkupienia na nowo potwierdzony, wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo. To nie były wcale rzeczy banalne i to nie są rzeczy banalne. Przypomnienie człowiekowi, że jest w narodzie, a nie w państwie socjalistycznym. Że jest człowiekiem, który jest obrazem Boga, stworzonym i odkupionym przez Chrystusa. To nie było wcale banalne przypomnienie, że za każdym z nas stoi głębia tysiąclecia chrześcijańskiego. To nie było wcale banalne przypomnienie tego, że nie jesteśmy przedmiotami manipulacji, nie możemy się godzić na to, by być przedmiotami manipulacji, że jesteśmy podmiotem, który ma prawo i obowiązek decydować o sobie, dokonywać autonomicznych wyborów. To wszystko było jednym słowem przypomnieniem godności człowieka. Godności, która jest wartością ze względu na sam fakt bycia człowiekiem. I kultura powinna być właśnie manifestacją tej godności. Kultura powinna być manifestacją tej godności. Skoro człowiek ma korzenie chrześcijańskie, to kultura powinna być chrześcijańska. Kultura, która wypiera się swojego chrześcijaństwa, zarazem wypiera się tej godności człowieka. Przepraszam za skojarzenie i za porównanie, ale proszę Państwa, osławiony przed paru nastu miesiącami czy paru laty spektakl Klątwa w Warszawie, który był no, szyderstwem z papieża, z krzyża, z chrześcijaństwa. I teraz proszę Państwa, no nawet pomijając wszystko inne, czy tak zwany aktor, czy tak zwana aktorka, już nie wiem kto i co, prawda, ale powiedzmy kopulujący z krzyżem na przykład, czy w jakiś sposób znieważający krzyż, czy portret papieski, czy ten człowiek no, wyraża w sposób elementarny swoją osobistą godność, czy on po prostu się właśnie nie upadla, czy on no, nie schodzi do poziomu, prawda, no poniżej ludzkiego, zdecydowanie poniżej ludzkiego. A więc no właśnie to jest, powiedziałbym, takie odwrócone spojrzenie na to, że kultura powinna być manifestacją tej godności. Jeżeli kultura przeczy godności człowieka, no przestaje być kulturą, no staje się jakimś produktem, który trudno nawet nazwać jakimś jednoznacznym pojęciem. Jednocześnie papież podkreślał, że kultura pełni rolę komunikacyjną, służy budowaniu wspólnoty. I właśnie w tym budowaniu wspólnoty szczególną rolę odgrywa język i słowo. Papież był wielkim miłośnikiem i znawcą słowa, języka. Tak jak wspomniałem, w 1939 roku rozpoczął się czas okupacji, w którym starałem się dużo czytać i pisać. On wszedł w tajemnicę słowa i języka, dlatego właśnie pisał językiem dla nas może trudnym, ale zauważmy, jak bardzo precyzyjnym, jak bardzo jednoznacznym, jak bardzo też często jak gdyby rzeźbiącym rzeczywistość, zdejmującym poszczególne warstwy tej rzeczywistości, sięgającym całej głębi, ale po to, żeby właśnie za pomocą precyzji tego języka budować porozumienie, budować porozumienie. Znowu tutaj przepraszam za takie skojarzenie, ale sprzed iluś tam lat jeszcze byłem bardzo młodym księdzem. Jechałem w jakąś noc fatalną z rodzinnej Jeleniej Góry do Poznania przez Jarocin. To jakiś taki pociąg wtedy tam krążył chyba. Albo to było w każdym razie, może nie przez, ale w każdym razie noc przed Jarocinem. To było to nieszczęście. No i wsiadły jakieś dziewczynki jadące na ten festiwal rockowy. Przypomnę, że to był czas festiwalów rockowych. Jeszcze nie było Woodstocku, był czas festiwalów rockowych w Jarocinie. No i teraz no tutaj będę stosował, tak jak elity peowskie, będę stosował gwiazdki, proszę Państwa, albo pipi będę mówił. Tak, jak pipi to są dwie gwiazdki. Pi to jest gwiazdka, więc teraz powiedzmy, one mówią tak. Jedna do drugiej mówi, i co mówi, stara cię puściła, a ta jej odpowiada, a co się będzie w pipi, jak się by w pipi, to ja bym jej od pipi i tak bym jej spie pipi, prawda? I tak, proszę Państwa, to wszystko, więc zauważyłem, że wystarczy jeden rdzeń językowy, prawda, no pier coś tam, pipi i tylko teraz pewne prefiksy i sufiksy, prawda, od, z, do, wy i można wyrazić całą rzeczywistość po prostu w pewnym sensie, tylko tak się zastanawiałem właśnie, jaką przyszłość można zbudować. No ja rozumiem, że można przedstawić sobie pewne komunikaty, że matka wypuściła mnie z domu, bo gdyby mnie nie wypuściła, to i tak bym jej uciekła. Jeszcze wcześniej bym jej wypowiedziała ostrym słowem jakiś komentarz do jej decyzji. Prawda? Ale sobie mówię tak, no ale zasób tego słownictwa no był jednak niezwykle ubogi. Prawda? I tak się zastanawiałem, no po prostu jak to w przyszłości będzie być może, że panienka poszerzy swój zakres językowy, że sięgnie po jakiś słowniczek może nieco bogatszy i może wtedy łatwiej jej będzie coś wyrazić, bo póki co to przyznam się szczerze, że miałem właśnie jakieś obawy. No niestety dzisiaj, no nawet proszę Państwa, znowu przepraszam, ale te gwiazdki pipi i tak dalej, no znowu rodzi się pytanie, czy my możemy budować porozumienie narodowe, czy możemy budować jakiekolwiek porozumienie i wspólnotę, jeżeli właśnie wyrazem naszej komunikacji staje się osiem gwiazdek, prawda? I to jest wyraz naszej komunikacji. Czy jest możliwość w takiej przestrzeni budowania jakiejś wspólnoty? Kultura pełni rolę wspólnototwórczą, ale ogromnie istotnym elementem tej kultury jest język i słowo. Jan Paweł II zwraca uwagę, już kończę, zwracał uwagę bardzo mocno, to mówię do znudzenia, na wartość języka i słowa. Mówił właśnie w Gnieźnie, czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół Matka pochylił się ze szczególnym zrozumieniem i szczególną wrażliwością ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się ze sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic nawet w pisowni brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko. Mówił właśnie o porozumieniu krajów słowiańskich, o porozumieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które właśnie są bliskie ze sobą w tej przestrzeni. Pamiętam, przed laty jeszcze tak spoglądam na zegar, ale jeszcze parę minut zostało. Pamiętam, przed laty razem z kolegą podróżowaliśmy do Macedonii. To gdzieś były lata chyba 90., początek lat 90. Przejechaliśmy granicę węgiersko-serbską, no i tam nas czekała pierwsza taka niespodzianka, mianowicie zaraz nas jakaś policja czy milicja wyhaltowała na jakimś zakręcie. No i zaczynamy się jakoś tam tłumaczyć. Oni coś tam od nas żądają, my coś próbujemy tłumaczyć, no próbujemy coś mówić po angielsku, prawda? A ten coś tam do nas mówi po serbsku, że co po angielsku, prawda? Mówcie coś tam. No i szybko zrozumieliśmy, bardzo szybko nauczyliśmy się języka serbskiego, zwłaszcza słowa kazń. I ta kazń, czyli mandat, wynosił tam 140 tysięcy chyba dinarów, czy coś takiego, czy 160 tysięcy, później to zostało zredukowane i tak dalej. Przejechaliśmy przez granicę serbską, a jeszcze wcześniej byliśmy na jakiejś autostradzie pod Belgradem i tam właśnie też mieliśmy taką lekcję językową, mianowicie facet z jakiejś budki na tej autostradzie, no nie ukrywam, że z taką twarzą trochę. Dla mnie ona się kojarzyła z twarzą ludobójcy z Mostostaru, ale może była to lekka przesada. W każdym razie wyschylił się z tego okna tej budki i mówi: piać. No więc żeśmy się trochę tak zadziwili, czego piać. Sobie mówimy, czy mamy śpiewać? No nie, no chyba piać chodzi o jakiś liczebnik, ale jeżeli tam nam kazał płacić 140 tysięcy tych dinarów, no to może tu chodzi o 500 jakichś, czy 50 tysięcy. 5 dych i pomnożone przez 1000, więc wyciągamy jakiś tam zwitek dinarów. On spluwa nam na dach i mówi: piać. No więc no to trwało chwilę, ale żeśmy się nauczyli, że 5, tylko że marek niemieckich. Prawda? To tak, bo to się tak płaciło, że za benzynę się płaciło w markach, za przejazd autostradą w markach, a za ten. Ale miałem też bardzo piękne. Jedno z najpiękniejszych takich wspomnień tej podróży to było takie nawiązujące już bezpośrednio do przemówienia Jana Pawła, kiedy byliśmy z wizytą u biskupa prawosławnego Michaiła tam w Macedonii, w Skopie. I też, ponieważ wiedzieliśmy, że biskup pracował kiedyś w Stanach Zjednoczonych, więc zaczęliśmy rozmowę po angielsku, on mówi do nas. Mówi: proszę księży, ja kiedyś byłem, mówi, w Watykanie u jego świątobliwości Jana Pawła II. I papież zaprosił nas do swojej biblioteki. No wiecie, Macedonia jest małym państwem, ale siedliśmy przy stole i na tym stole była tylko mapa Macedonii. Więc Macedonia była całym światem. Wyglądała jak cały świat i to nas, mówi, bardzo wzruszyło. I papież no, zaczął nas pytać i też zaczęliśmy rozmawiać po angielsku czy po włosku, a papież mówi tak: wy jesteście Słowianami, ja jestem Słowianinem. Mówmy w naszych rodowitych językach. I biskup mówi tak: ja już byłem wtedy biskupem, ale wtedy zrozumiałem, czym było zesłanie Ducha Świętego. Myśmy rzeczywiście się mogli porozumieć w naszych językach, dlatego mówmy w naszym języku. I to jest właśnie no, odkrywanie. Oczywiście tak przez takie anegdoty niezbyt może szczęśliwe, jedne mniej, drugie bardziej, ale chcę właśnie pokazać to, że język, słowo stanowi niezwykle ważne tworzywo kultury. A język polski jest w tym wszystkim zjawiskiem absolutnie szczególnym, absolutnie wyjątkowym i nie jest to znowu jakiś tandetny mesjanizm. Profesor Zygmunt Kubiak, już nieżyjący, wybitny znawca antyku, pisał kiedyś, że język polski to mowa słowiańska tak bardzo zlatynizowana, że zaproponowałem kiedyś termin mowa słowiańsko-łacińska. Podam dwa uderzające przykłady. Językoznawcy, których o to pytam, nie sprzeciwiają się mojemu domysłowi, że ruchomy pierwotnie akcent słowiański ustalił się w naszym języku na drugiej sylabie od końca właśnie pod wpływem tak przemożnej u nas łaciny. Innym przykładem jest niechęć polszczyzny do wyrazów, czy to rzeczowników, czy przymiotników złożonych. Łacina ich nie lubi i ona narzuciła nam niechęć do nich. Dawniejsza zaś nasza mowa musiała je lubić, jak w ogóle Słowianie, jak Greczyzna, co widać chociażby z imion słowiańskich: Bolesław, Dobrosława, Bożymir, Daromir, prawda, Dobromir, Sławoj. Stąd zgryzota naszych tłumaczy Homera, którzy i tak dalej. Ale w każdym bądź razie Zygmunt Kubiak pokazuje, że język polski uległ pewnej latynizacji. I to ten tekst Kubiaka, kiedy profesora Kubiaka, kiedy go przeczytałem, stanowił dla mnie właśnie takie olśnienie w porównaniu z tym tekstem Jana Pawła wypowiedzianym w Compostela, w Santiago de Compostela w 1982 roku. Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, ze względu na swe początki, tradycje, kulturę i żywe więzi, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian. Proszę Państwa, krótko i zwięźle. Jan Paweł II przypominał nam, że kultura wyrasta z najstarszych źródeł powołania ludzkiego. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Jan Paweł II przekonywał nas, że kultura jest podstawowym sposobem bytowania człowieka. Uczył nas, że kultura jest wyrazem więzi wspólnotowych, jest tworzywem więzi wspólnotowych. Przekonywał, że kultura, która jest podstawowym sposobem bytowania człowieka, musi być chrześcijańska, powinna być chrześcijańska, jeżeli ma wyrażać prawdę o człowieku. I jeszcze bardzo konkretnie przekonywał nas na podstawie naszej rodzimej kultury, że z jednej strony jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w Europie, że nie jesteśmy częścią spoza Europy, jesteśmy zakorzenieni w Europie i to w Europie Zachodniej, a zarazem zachowujemy swoją własną tożsamość. Jesteśmy specyficznym narodem polskim, narodem słowiańskim wśród Latynów i słowiańskim pośród Słowian. I to papieskie przesłanie stanowiło program odzyskania suwerenności przez prawdę o dziejach narodu, jego kulturze, wartości języka, ale było też wskazaniem całej Europie, ukazania jej historii i kultury narodów słowiańskich, ich równouprawnienia w tym dziedzictwie. Ten kierunek wyznaczało też kierunek poszukiwania niepodległości i suwerenności. I to jest rzecz, którą zamykam jako klamrą początek tej refleksji. Idee XX wieku przekonywały nas, że suwerenność, niepodległość może być osiągana tylko poprzez czyn zbrojny. Jan Paweł II pokazał nam, że suwerenność narodu można odzyskać poprzez kulturę. I w 1979 roku, przywracając nam rozumienie naszej kultury chrześcijańskiej, kultury narodowej, on faktycznie dokonał tego wyzwolenia. Na temat relacji Jana Pawła II i kultury powstało bardzo wiele prac. Tutaj przywołuję tylko tytułem takiej ilustracji kilka z nich. Temat sam w sobie jest oczywiście przeogromny, mógłby stanowić osobny temat spotkania, ale dzisiaj na tym, proszę Państwa, kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję za cierpliwość, heroiczną uwagę, mimo właśnie zmęczenia i mimo czasu bardzo upływającego. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście spotykamy się o godzinie 12 na mszy świętej. A teraz, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, uwagi, komentarze do powiedzenia, to bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Mamy jeszcze chwilę czasu. Jest już pan Jacek, się zgłasza.